Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Andrzej Duda powiedział, że przekazanie Ukrainie samolotów F-16 jest decyzją poważną i niełatwą, a także problematyczną. Prezydent mówił o tym w wywiadzie dla BBC. Rozmowa została wyemitowana przez brytyjską telewizję w związku z zaplanowaną na czwartek i piątek wizytą polskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii. Andrzej Duda w wywiadzie stwierdził, że Polska nie ma zbyt wielu samolotów F-16.
My tych samolotów mamy niecałe 50. To jest w zasadzie jedyny w tym momencie nasz zasób myśliwców i to jest faktycznie poważny problem. Oddać nawet niewielką część tego gdziekolwiek, bo mamy tych samolotów, nie waham się tego powiedzieć, po prostu za mało. My byśmy potrzebowali znacznie więcej. I dzisiaj decyzja o tym, żeby jakiekolwiek samoloty myśliwskie z naszego zasobu F-16 oddać całkowicie poza Polskę, no jest decyzją bardzo poważną i nie jest dla nas decyzją łatwą.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że decyzja w tej sprawie nie może być podjęta przez nas samodzielnie, ale razem w ramach NATO.
Musimy podjąć taką decyzję wspólnie. Także z uwagi na to, z jak poważnym zapleczem związane jest utrzymanie samolotów F-16, jeżeli gdzieś one zostałyby wysłane i gdzieś się znajdą. To nie są tylko same samoloty, to jest serwis, to jest całe zaplecze techniczne, które jest do tego potrzebne, obsługa techniczna i tak dalej. Nie wystarczy wysłać po prostu kilku samolotów.
Andrzej Duda oświadczył, że jeśli reszta świata pozostanie zjednoczona i będzie stale wspierać Ukrainę, to Rosja przegra rozpętaną przez siebie wojnę. Polski prezydent wyraził przekonanie, że wolny świat będzie konsekwentnie stał po stronie Ukraińców. Doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz, powiedział, że zapowiedź kolejnej w przeciągu roku wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce potwierdza dobre i bliskie relacje między Warszawą a Waszyngtonem. Biały Dom potwierdził w tym tygodniu, że amerykański przywódca odwiedzi nasz kraj w dniach od 20 do 22 lutego. W Polsce Joe Biden ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także przywódcami Bóg Aresztańskiej Dziewiątki, ma wygłosić również przemówienie m.in. o roli Polski w kontekście kryzysu za naszą wschodnią granicą. Profesor Andrzej Zybertowicz zauważył na naszej antenie, że będzie to druga w ciągu roku wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. To dowód na znaczące zacieśnienie współpracy między Warszawą a Waszyngtonem, ocenił doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy.
Kolejna w przeciągu niecałego roku wizyta prezydenta Bidena w Polsce pokazuje, jak bardzo dzięki mądrej polityce naszych władz w stosunku do tej wojny pozycja Polski wzrosła. I to jest jakby dobra wiadomość, że to jest potwierdzenie tego, że nigdy wcześniej relacje między Waszyngtonem a Warszawą nie były tak bliskie i tak głębokie.
Pierwsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w naszym kraju miała miejsce w marcu ubiegłego roku, miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Polski zespół ratowniczy pozostanie w Turcji jeszcze przez kilka dni. Na miejscu trwa obecnie ostatnia faza działań, w której mogą przydać się strażacy i medycy z grupy Huzar, poinformował dowódca Polskiej Grupy Strażaków brygadier Grzegorz Borowiec. Polscy ratownicy pracują w miejscowości Besni. Brygadier Grzegorz Borowiec podkreślił, że do Turcji nie będą już wysyłani kolejni strażacy z polskich jednostek.
Ta faza ratownicza, no chcąc nie chcąc, no, nieubłaganie dobiega końca. Jeszcze szanse na znalezienie jakichś naprawdę szczęśliwych osób poszkodowanych, które w jakiś sposób tak utknęły, że są jeszcze w dobrym stanie i da się je wyciągnąć, no, są minimalne. Natomiast my zostaniemy prawdopodobnie do środy, może do czwartku, bo zakładamy, że więcej nie będziemy tutaj dłużej potrzebni.
Polska ekipa ratunkowa wyleciała do Turcji w poniedziałek wieczorem. W jej skład weszło 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 8 wyszkolonych psów. Z grupą pojechało także 5 członków zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła już 33 tysiące, ale w rzeczywistości może być znacznie większa, według ONZ nawet dwukrotnie. Instytut Pamięci Narodowej wspiera opiekę nad grobami polskich bohaterów za granicą. W niedzielę w brytyjskim Iwer poświęcony został wyremontowany przez IPN na grobek oficera polskich sił zbrojnych na zachodzie generała Mieczysława Sawickiego. W uroczystości wziął udział m.in. dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. Wcześniej historyk wyjaśnił, że grób polskiego generała był w złym stanie i musiał zostać przywrócony do godnej tego oficera formy.
Pochowany został w bardzo skromnym grobie. Postawiono tam prosty drewniany krzyż z tabliczką imienną o rozmiarach wizytówki, zresztą już nieczytelną. Więc oczywistym było, że musimy ten grób urządzić w sposób trwały, w takiej formie, żeby dało się tam umieścić wszystkie jego zasługi, podstawową informację o tym, kim był, jak ważnym dla polskiej historii jest osobą. Także sfinansowaliśmy wykonanie takiego pomnika nagrobnego.
Generał Mieczysław Sawicki po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Anglii. Był m.in. sekretarzem kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Londynie. Zmarł 12 lutego 2008 roku. To wybitna postać, ocenił dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek.
Był oficerem broni pancernej, walczył w obronie Rzeczpospolitej w 1939 roku. Wydostał się ostatecznie z kraju, trafił do samodzielnej brygady strzelców karpackich, brał udział w walkach o Tobruk, za co otrzymał Virtuti Militari. Z Afryki przeniesiony do 4. Pułku Pancernego Skorpion, więc walki na froncie włoskim, a jeszcze na koniec wystarał się o przydział do lotnictwa myśliwskiego i w 318. Dywizjonie Gdańskim wykonał 103 loty bojowe na froncie włoskim. Także pancerniak, piechur, pilot myśliwca.
Instytut Pamięci Narodowej wyremontował także znajdujący się w Londynie nagrobek majora Ryszarda Wiszowatego. Poświęcenie go będzie miało miejsce w poniedziałek. Ojciec Święty Franciszek zachęcał w niedzielę wiernych w Watykanie, aby nie ograniczali się w wierze tylko do niezbędnego minimum, ale dążyli do maksimum. Papież nauczał, że wiara nie jest kwestią kalkulacji i symbolicznych gestów, a relacją miłości z Bogiem. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański biskup Rzymu wskazywał również, że nie można świętować Bożej miłości bez uczynienia pierwszego kroku, aby pojednać się z bliźnimi. W ten sposób, jak podkreślał papież, dokonuje się wypełnienie w oczach Boga. Ojciec Święty Franciszek nauczał, że reguły religijne są użyteczne i dobre, ale są tylko początkiem. Aby nadać im wypełnienie, trzeba wyjść poza literę i żyć ich sercem. Papież mówił, że Jezus nie zachęca nas do tego, byśmy byli jedynie w porządku i zachowali twarz, ale wzywa nas do możliwego maksimum miłości wobec Boga i bliźniego.
Bóg nie rozumuje za pomocą obliczeń i tabel. On nas miłuje jak zakochany, nie dążąc do minimum, ale do maksimum. Nie mówi nam, kocham cię do pewnego stopnia. Nie. Prawdziwa miłość nigdy nie jest do pewnego momentu i nigdy nie czuje się w porządku. Miłość wykracza poza ograniczenia, nie może się powstrzymać. Pan ukazuje nam to, oddając swoje życie na krzyżu i przebaczając swoim zabójcom. I powierzył nam przykazanie, które jest Jemu najdroższe, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. To jest ta miłość, która nadaje wypełnienie prawu, nadaje wypełnienie wierze i prawdziwemu życiu.
Ojciec Święty zachęcił też wiernych, by w tym kontekście zadali sobie kilka pytań.
Jak żyje wiarą? Czy jest to kwestia kalkulacji, formalizmów, czy też relacja, historia miłości z Bogiem? Czy zadowalam się tym, by nie szkodzić, by zachować twarz, czy też staram się wzrastać w miłości do Boga i innych? I co jakiś czas, czy sprawdzam się w tym wielkim przykazaniu Jezusa, czy pytam siebie, czy kocham bliźniego tak, jak On mnie miłuje?
W niedzielę papież Franciszek zwrócił się też do wiernych o modlitwę za ofiary trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Wezwał również, by nie zapomnieć o Ukrainie. W Pradze zakończyło się Europejskie Zgromadzenie Kontynentalne Synodu o Synodalności. W wydarzeniu uczestniczył m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Pierwsza część spotkania trwała od niedzieli 5 lutego do czwartku i miała charakter zgromadzenia eklezjalnego. Od piątku z kolei obradowali przewodniczący episkopatów. Uczestnicy zgromadzenia pracowali nad tzw. syntezą kontynentalną, która obok innych syntez kontynentalnych, stanie się przedmiotem obrad synodu biskupów w Rzymie. W nocie końcowej podsumowującej drugą część zgromadzenia w Pradze księża biskupi wskazali, że zobowiązują się do wspierania wskazań papieża na rzecz kościoła synodalnego. Zaznaczyli też, że chcą głosić radość Ewangelii razem z wiernymi wyznań chrześcijańskich. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia ksiądz biskup Romuald Kamiński apelował w niedzielę o troskę o chorych i cierpiących. Ksiądz biskup w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczył Eucharystii w intencji pacjentów i personelu medycznego. Udział w tej mszy świętej brały środowiska hospicyjne. Eucharystia wpisywała się w obchody 31. Światowego Dnia Chorego. W homilii ordynariusz Warszawsko-Praski odwołał się do papieskiego orędzia na Dzień Chorego. Wskazał, że papież pisze w nim, iż choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale może stać się czymś nieludzkim, jeśli przeżywana jest w izolacji i opuszczeniu.
Zdarza się, i to zbyt często, że odłączamy się od naszych bliskich i swoje życie realizujemy na własną rękę. Niby to na pierwszy rzut oka nic niewłaściwego, ale to nie tego uczy nas Jezus. We wspólnocie jest nasze właściwe miejsce i powinniśmy uczyć się stylu życia od Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością.
Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia prosił chorych, aby ofiarowali swoje cierpienie Bogu w intencji Kościoła, Ojczyzny i Świata. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II, a obchodzony jest co roku 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. To były wiadomości w Radiu Maryja.